Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Anna Rybowska, członkini zarządu Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi Kameleon. Witam Panią w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
Założyliście Państwo stowarzyszenie. Jakie są jego zadania? Co jest takim Waszym celem?
Jesteśmy stowarzyszeniem osób, które są dotknięte chorobami nerwowo-mięśniowymi. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 14 lutego w KRS, siedzibą w Bydgoszczy.
Powiedzmy może choroby nerwowo-mięśniowe, które to są choroby, jakie słuchaczom, żeby wiedzieli?
Jeśli chodzi o choroby nerwowo-mięśniowe, które dotykają naszych członków, są to choroby na przykład dystrofie, miopatie, SLA, SMA, polineuropatie. Na chwilę obecną w większości członkami naszego stowarzyszenia są osoby chore na rzadką chorobę autoimmunologiczną, miastenię ciężką, rzekomo poraźną. Naszym celem, naszymi zadaniami jest popularyzacja i upowszechnianie wiedzy na temat chorób nerwowo-mięśniowych. Planujemy organizować różne formy wsparcia dla chorych, ich rodzin. Zależy też nam na wymianie informacji, kształceniu osób, które opiekują się chorym, ponieważ rodziny często tutaj potrzebują informacji i pomocy w tym temacie.
No właśnie, bo to jest, te choroby bardzo często powodują niepełnosprawność i też dlatego zaprosiłam Panią, żebyśmy na ten temat porozmawiali, jak można takim ludziom pomagać, ale nazwaliście swoje stowarzyszenie Kameleon. Dlaczego akurat tak?
Nazwa Kameleon pochodzi od tego, iż jeśli chodzi o chorobę miastenię, nie ma dwóch identycznych płatków śniegu, tak samo nie ma dwóch identycznie chorujących na miastenię osób. I w związku z tym, że choroba może przybierać różnorodny przebieg, przyjęliśmy taką nazwę stowarzyszenia. Teza ta dotyczy nie tylko miastenii, ale wielu chorób nerwowo-mięśniowych, które podobnie jak miastenia przebiegają rzutami.
No właśnie, to proszę powiedzieć, ta miastenia, w jakim wieku ludzie chorują? Kto choruje? Jest jakiś taki, można powiedzieć, pacjent wzorcowy, gdzie można powiedzieć, że większość ludzi właśnie w takim wieku i z takimi zaburzeniami musi się borykać. Jak to wygląda?
Pierwszy szczyt zachorowań na tą chorobę przypada w wieku około 18-30 lat. Kobiety w tym wieku chorują nawet kilka razy częściej niż mężczyzny. Kolejny szczyt zachorowań to pomiędzy 40 a 60 rokiem życia i wtedy częściej chorują mężczyźni. Aczkolwiek nie jest to zasadą. Wskutek jakby powikłań po pandemii COVID choruje coraz więcej osób, a choroby autoimmunologiczne stają się w moim odczuciu obecnie plagą.
A proszę powiedzieć, jak może ujawniać się miastenia? Jakie to są objawy i no co czuje taki pacjent, taka osoba, której dotyka ta choroba? Bo mówiła Pani, że mogą być różne te objawy, prawda? Takie właśnie jak u kameleona, tak? Każdy inaczej.
Dokładnie. Choroba może objawiać się w różny sposób. Często objawy na samym początku są dość niespecyficzne, stąd trudna jest diagnostyka tej choroby. Takie główne objawy, jeśli chodzi tutaj o wspomnianą miastenię gravis, jest to szybka męczliwość i osłabienie mięśni szkieletowych, która charakteryzuje się m.in. opadaniem powiek, podwójnym widzeniem, zamazanym widzeniem, opadaniem żuchwy, niewyraźną, bełkotliwą mową, czy osłabieniem kończyn górnych i dolnych. Często zdarzają się też upadki, opadanie głowy, a co zatem idzie problemy z połykaniem pokarmów i płynów. Takim też dość ważnym zagrożeniem, jeśli chodzi o miastenię gravis, są zaburzenia w oddychaniu, które mogą doprowadzić nawet do ostrej niewydolności oddechowej, która jest spowodowana znowu przełomem miastenicznym. Jest to tutaj największe zagrożenie, jeśli chodzi o miastenię gravis. W skrajnych przypadkach ten przełom miasteniczny może doprowadzić do śmierci. Oczywiście w chwili obecnej lekarze dysponują tyloma metodami leczenia, że są to przypadki rzadkie, ale trzeba pamiętać, że jest taka możliwość.
No ale żeby dobrze leczyć, trzeba diagnozować. Mówiła Pani, że bardzo często to jest karkołomne, żeby postawić szybko dobrą diagnozę. Dlaczego tak jest?
Często na początku choroby, tak jak już wspomniałam, objawy są niespecyficzne. W celu zdiagnozowania choroby lekarze wykonują test apokamnozy, badanie EMG mięśni, a także badają poziomy przeciwciał, takich jak przeciwreceptorom acetylocholiny czy receptorom muskarynowym antymask. Często osoby chorujące na miastenie są seronegatywne, czyli nie posiadają podniesionego poziomu poziomu powyżej poziom referencyjny tych przeciwciał.
Czyli to są badania z krwi, tak? Natomiast
tak.
Jeśli chodzi o takie badania funkcjonalne, no to co się, mówiła pani, mówiliśmy o mięśniach, co się może dziać? To znaczy może powiedzmy naszym słuchaczom, z czym to się wiąże? Czy taka osoba ma problem, nie wiem, z chodzeniem? Z czym może być problem, jeśli chodzi o na przykład poruszanie się? I jak na przykład to było w pani przypadku, kiedy pani była diagnozowana, jak się pani zorientowała, że, no, że jest pani chora, że to nie jest tylko zmęczenie, bo pewnie to takie objawy były?
Jeśli chodzi o miastenię, to mamy tutaj do czynienia z zaburzeniami transmisji nerwowo-mięśniowej. Pierwszymi objawami miastenii może być właśnie osłabienie mięśni.
Ale co to znaczy transmisja, że pani mówi nodze proszę do przodu, a noga mówi nie, ja dziękuję, ja postoję? Nie będę szła?
To jest właśnie problem z odbiorem sygnału między receptorem a mięśniem. Tak jak już wspomniałam, charakteryzuje się to osłabienie mięśni. Często osoby chore na miastenię no mają taką słabość mięśni, że nie są w stanie na przykład wstać, chodzić. Nie czują chwilami swoich rąk, swojego ciała.
Ciężko jest coś utrzymać na przykład w rękach, jakąś szklankę, tak? Czy jakieś przedmioty?
Tak, dokładnie. Właśnie tak jak już wspomniałam, objawia się to osłabieniem kończyn dolnych i górnych, czyli na przykład ciężko jest czasami utrzymać szklankę w ręku, wykonać jakieś precyzyjne ruchy.
To sobie tak myślę, że pewnie często też pacjenci, zwłaszcza jak to są młode kobiety, są diagnozowani w zupełnie innym kierunku, w kierunku na przykład stwardnienia rozsianego. Choroby nerwowej, która daje podobne, prawda, objawy. Jak to było w pani przypadku? Od razu było wiadomo, co pani jest? Ile trwało to diagnozowanie?
Moja diagnostyka potoczyła się dość szybko, aczkolwiek pierwsze objawy już miałam od około 7 lat. Zaczęło się od duszności w klatce piersiowej, uczucia jakby zapadania się na klatce piersiowej.
Czyli jakby ktoś pani siadał na tej klatce, ciężko tak było, tak?
Tak, jakbym miała położony duży ciężar. Z biegiem czasu przestałam biegać, przestałam uprawiać różne sporty, zaczęłam jeździć autem, zaczęłam unikać aktywności.
Bo co, bo pani się męczyła, czy po prostu ciężko było chodzić na przykład, zmusić mięśnie do pracy?
Było mi zarówno ciężko chodzić, miałam duszności, miałam problem też ze zdiagnozowaniem się, ponieważ no, początkowe diagnozy lekarskie wyglądały tak, że miałam robione podstawowe badania laboratoryjne i nic z nich nie wynikało. Wyglądało na to, że jestem zdrowym człowiekiem, aczkolwiek objawy były. Czasami zdarzały się momenty, że szłam i po prostu miałam uczucie, jakby ktoś odłączył mnie od zasilania. Musiałam usiąść, nie miałam siły ruszyć ręką, nogą. Siedziałam na krawężniku, ktoś się mnie na przykład podchodził, pytał, czy mi pomóc, a ja nie miałam nawet siły wstać, żeby z tą osobą pójść, jeżeli ta osoba weźmie mnie pod rękę. To są naprawdę uczucia trudne do opisania, ciężko w nie uwierzyć i gdybym sama tego nie przeszła w życiu, bym nie sądziła, że takie choroby istnieją.
I teraz jak dużo zależy od tej właściwej diagnozy? Im szybciej wdroży się leczenie, tym jest lepiej oczywiście dla pacjenta, no to jest jasna sprawa, ale można wrócić do takiego stanu jakby sprzed choroby, normalnie funkcjonować, jeśli jest leczenie wdrożone? Czy cały czas gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć, że ta miastenia jest obecna w życiu człowieka?
Miastenia jest chorobą nieuleczalną, ewentualnie można organizm wprowadzić w stan remisji lub go podleczyć lekami. Są dwa rodzaje leczenia. Jedno leczenie jest objawowe, czyli na przykład są takie tabletki, które bierzemy i powodują jakby objawowo leczą nasz organizm i możemy wstać, iść, jeśli chodzi tutaj o sposoby właśnie leczenia.
Natomiast pewnie to też powoduje takie obciążenie psychiczne, prawda, dla pacjenta, bo nigdy nie wie, kiedy no, będzie miał tę chwilę słabości związaną ze swoją chorobą, czy zdoła coś zrobić danego dnia, nawet jeśli ma jakieś plany. Ta niepełnosprawność jest częsta u pacjentów. Praktycznie można powiedzieć, że każda osoba z miastenią będzie odczuwała pewnego rodzaju skutki tej choroby. Bo mówiła pani też, zanim weszłyśmy do studia, o tym, że jednym z takich objawów u pani to było trzęsące się łydki, tak? Czy tam nogi, nad którymi pani nie potrafiła zapanować. Czyli coś, to nie jest tak, że będziemy ćwiczyć, nie wiem, na siłowni te mięśnie, żeby były silniejsze i nam to minie, pomoże i tak dalej. To nie tak nie działa.
Nie. W tej chorobie im więcej wysiłku, tym jest gorzej. Jedyne, co pomaga miastenikowi, to odpoczynek. To pomaga się chwilowo zregenerować i często te objawy jakby mijają. Także jakby tutaj aktywność fizyczna nie jest wskazana. przy zaostrzeniu i przy objawach choroby. Oczywiście, jeżeli człowiek dobrze się czuje, to tutaj w granicach rozsądku tą aktywność należy wykonywać, to wiadomo,
czyli
służy zdrowiu.
Rozumiem, że fizjoterapia również jest potrzebna, żeby jednak zachować w jakiś sposób sprawność. I korzystacie z fizjoterapeutów, czy właśnie wręcz nie, bo to jednak jest obciążenie?
Fizjoterapia jest zazwyczaj przy miastenii obciążająca, jednakże bardzo przydatna jest dla nas fizjoterapia oddechowa. Nawet ostatnio mieliśmy w Bydgoszczy 25 marca inaugurację pracy stowarzyszenia i tam zaprosiliśmy panią fizjoterapeutkę Monikę Zawadkę-Kunikowską i ona właśnie opowiadała nam o metodach fizjoterapii oddechowej, która jest właśnie istotna przy miastenii. Mówimy tutaj o jakby umiejętności odpowiedniej pracy przeponą, oddychania przeponą.
A proszę powiedzieć, czy osoby, które są w waszym stowarzyszeniu, chorujące na miastenię, one się czują, wy się czujecie, bo pani również jest członkinią i zarazem też pacjentką z tą chorobą, czujecie się osobami niepełnosprawnymi?
Tak, czujemy się osobami niepełnosprawnymi i też tutaj chciałam powiedzieć, że niepełnosprawność ma różne oblicza. Zazwyczaj wydaje nam się, że osoba niepełnosprawna to jest osoba, którą widzimy na przykład jeżdżącą na wózku inwalidzkim. Jednakże osobą niepełnosprawną może być też osoba chora na miastenię. Często zaostrzenia naszej choroby nie są widoczne przez społeczeństwo. Dzieje się to, gdy jesteśmy w domu, nikt tego nie widzi. Jeden dzień funkcjonujemy, drugi dzień musimy to odchorować, na przykład leżymy cały dzień w łóżku. Często przez to spotykamy się z niezrozumieniem społeczeństwa. Ludzie chorzy na miastenie czasami zdarza się, że tutaj unikają też wyjść publicznych, spotkań towarzyskich z uwagi na problemy z połykaniem, gryzieniem, problemy z poruszaniem się, którego no, społeczeństwo nie rozumie. Czasami słyszymy komentarze typu jakbyś chciał, to byś mógł, które tutaj do nas nie przemawiają i jakby no, nie odzwierciedlają tutaj w żaden sposób rozwiązania naszego problemu.
Jeśli chodzi o takie konkretne rzeczy, które przeszkadzają w życiu, a związane są z tą niepełnosprawnością, to co to takiego może być na przykład? Mówiła pani o tym jedzeniu. Co się dzieje u takiej osoby? No, może powiedzmy po prostu, jak to wygląda w takiej praktyce, jak osoba ma tą chorobę, to może mieć problem z przełykaniem, jedzeniem w ogóle? Tak. Czyli co, je na przykład, nie wiem, przez rurkę albo jakieś półpłynne produkty, tylko jak to wygląda w praktyce?
No, miastenicy najlepiej jak tutaj odżywiają się takimi półpłynnymi produktami lub płynnymi, często właśnie tak, często wykorzystywana jest właśnie taka dieta półpłynna, z uwagi na to, że jest problem z gryzieniem i z połykaniem.
Czyli
w trakcie gryzienia
tak?
Mięśnie męczą się, co doprowadza do tego, że w pewnym momencie nie można gryźć już wcale. Niektórych zniechęca do jedzenia, niektórzy jedzą mało. No i też ważnym tutaj, jak już wspomniałam, aspektem jest problem z poruszaniem się, duszności, które towarzyszą i ryzyko właśnie, że te duszności nas spotkają, no nie wiem, w ciągu dnia. Często też na problemy z dusznościami pomaga wspomaganie się respiratorem i w ramach takiej terapii respiratorem domowym też wiele osób jest. Dzięki temu w nocy jakby ułatwia to nam zasypianie, tak, i jakby pozwala, że ta choroba się nie rozwinie i nie dojdzie do tego przełomu, który właściwie no, wtedy kończy się szpitalem i tutaj takim poważnym leczeniem.
Czyli można powiedzieć, że ta choroba i niepełnosprawność z nią związana przejawia się we wszystkich aspektach życia. Ma problem taka osoba, nie wiem, ze zwykłym posprzątaniem mieszkania,
tak,
bo się po prostu zmęczy przy odkurzaniu na przykład,
tak?
Czy zmywaniu jakiejś, nie wiem, podłogi i tak dalej. A proszę powiedzieć, czy osoby, mówiliśmy trochę tutaj o tych psychicznych takich aspektach. Jak generalnie ludzie z tą chorobą to znoszą? Czy ona powoduje też, że mogą się pojawiać jakieś epizody na przykład depresyjne? No bo często trudno sobie wyobrazić, prawda, młodą osobę, młodą kobietę, tak jak pani mówiła, że to są młode kobiety i też mężczyźni, no ale częściej kobiety, która, nie wiem, nie może prowadzić albo ma ograniczone prowadzenie jakiegoś życia towarzyskiego, udziału w tak zwanych imprezach chociażby,
tak,
bo ma problem z jedzeniem czy z przełykaniem, prawda? To troszkę też izoluje pewnie tych pacjentów i rozumiem, że wasze stowarzyszenie chce temu zapobiegać. Chcecie jakby mówić o tej chorobie, żeby nie być postrzeganymi jako dziwni, trudni albo osoby, które jakoś, nie wiem, brzydko jedzą na przykład, tak?
Tak, tak, ta choroba utrudnia bardzo wiele aspektów tutaj uczestniczenia w życiu publicznym, rodzinnym. Są problemy z wypełnianiem podstawowych domowych obowiązków, opieką nad rodziną, dziećmi, pracą, którą należy trzeba wykonywać. Często problemem jest nawet wysiedzenie w pracy 8 godzin, tak, ponieważ ciało czuje się zmęczone, drętwieje często, tak. Towarzyszą też nam silne bóle ciała, bóle często mięśniowe, które też no, charakterystyczne są nie tylko dla miastenii, ale też na przykład dla chorób reumatologicznych, ale że choroby jakby autoimmunologiczne lubią chodzić parami, dlatego często chorujemy na wiele chorób naraz z tej grupy. No i dlatego też właśnie tutaj to stowarzyszenie zawiązaliśmy z uwagi na to, że chcemy się zrzeszać, chcemy tutaj ułatwiać dostęp naszym członkom do różnych metod badań, tak? Na przykład poprzez badania kliniczne, poprzez programy kliniczne. Chcemy tutaj popularyzować tą chorobę, żeby nie była już chorobą rzadką, żeby była większa świadomość zarówno w środowisku tutaj zwykłym, jak i medycznym na temat tej
choroby. Żeby było wiadomo, jak się powie, mam miastenię, z czym to się wiąże, bo pewnie przy tym jest jeszcze dużo pracy.
Dokładnie. I stąd też właśnie biorą się takie sytuacje, że ludzie, którzy chorują na tą chorobę, spotykają się z niezrozumieniem społeczeństwa, co w efekcie w późniejszym jakby etapie choroby może ewentualnie doprowadzać do takiego, no, do takich
nastrojów, wiadomo. Po prostu i stanów tak. depresyjnych.
Dokładnie, ale zazwyczaj to jest dopiero konsekwencja tutaj działania tej choroby i wieloletniego jej wpływu. Na wstępie zazwyczaj, no tutaj to są, zazwyczaj to trafia też często na silne takie osoby, które dotychczas nie miały właśnie nigdy takich problemów, a tutaj jednak, no, życie...
Trzeba też się odważyć o tym powiedzieć głośno. Bardzo pani dziękuję, że pani przyszła do nas i o tym tak odważnie właśnie opowiada. Ale my jeszcze zostaniemy z państwem. Moim gościem jest Anna Rybowska, członkini Zarządu Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi Kameleon. Wracamy za kilka minut po przerwie.
Więcej serca
i mniej barier. Janna Matuszewska, witam ponownie. W studiu ze mną jest Anna Rybowska, członkini Zarządu Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi Kameleon. Rozmawiamy o miastenii, chorobie, na którą mój gość również cierpi. Czy miastenia ma różne objawy? To znaczy każdy pacjent, każda osoba może mieć inne objawy tej choroby, inne nasilenie i czy ona z wiekiem, z czasem, kiedy się choruje, no, przybiera coraz inne oblicza? Może to się zmienia?
Tak, każdy pacjent chorujący na miastenię może mieć różne nasilenie objawów.
Czyli miastenie nierówna, tak? Dokładnie. Jeden będzie miał jakieś problemy z chodzeniem, drugi na przykład z rękoma albo z oddychaniem, tak? Tak to
dokładnie.
Wygląda?
Ja chciałam tutaj przy okazji zacytować słowa pani doktor neurolog Kostary Pruszczyk, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu, tak samo nie ma dwóch identycznie chorujących osób na miastenie. Tutaj w tych słowach zawiera się właśnie opis naszej choroby, że każdy może chorować w innym nasileniu. Objawy choroby też ewaluują, z czasem dochodzą nowe, stąd każdy pacjent jest inny.
No a teraz jeśli chodzi o tą niepełnosprawność, którą ona może spowodować, to można zatrzymać rozwój miasteni tak, żeby ta niepełnosprawność była jak w najmniejszym stopniu dokuczliwa, dotkliwa dla człowieka?
Miastenia jest chorobą nieuleczalną, ale można wprowadzić organizm w stan remisji dzięki lekom, bądź po prostu dzięki lekom podleczyć się na tyle, że można funkcjonować.
Czyli albo zatrzymać postęp też, tak, choroby, że nie będzie się rozwijała dalej, a można cofnąć już sytuacje, które miały miejsce, jakieś skutki zdrowotne, żeby wróciły, na przykład nie mamy problem z mięśniami, na przykład z chodzeniem i podczas leczenia zaczynamy chodzić na nowo sprawnie i tak jak kiedyś przed chorobą.
Powrót do całkowitej zdolności jakby tutaj nie zawsze jest możliwy, aczkolwiek leczenie pomaga na tyle wrócić do względnego zdrowia, że ludzie często no, wracają do pracy, wiadomo, często zmieniają pracę, wykonują pracę spokojniejszą już po diagnozie, ale jednak do życia wracają i funkcjonują.
Czyli tutaj mamy w miastenii problem z osłabieniem wszystkich mięśni, także mięśni na przykład związanych z oddychaniem, czyli na klatce piersiowej, tak?
Tak.
I też, ale to nie jest jakby taka sytuacja, że każdy z miastenią będzie miał problemy z oddychaniem?
W większości dochodzi do zajęcia mięśni oddechowych i problemów z pracą i funkcją przepony.
Jak wy sobie jako pacjenci, jako ludzie radzicie z takimi sytuacjami? No bo nie wiem, na przykład w nocy. Co trzeba robić, żeby tą noc przetrwać? Czy po prostu no, nie mieć problemu z oddychaniem? To konieczna jest jakaś wentylacja dodatkowa, jakieś problemy są tego typu, to można to dzisiaj bez problemu załatwić?
Tak, są domowe terapie respiratorem i właśnie z takich też terapii korzystają nasi tutaj członkowie, co właśnie często pomaga w przetrwaniu nocy, gdyż szczególnie właśnie w nocy, w pozycji leżącej, te objawy nasilają się. Chciałabym też tutaj przy okazji wspomnieć, że i owszem, leczenie pomaga, można wrócić do względnej sprawności, ale jest wśród nas też sporo ludzi, którzy jednak do tej sprawności nie powrócili. Choroba odbiera im wszelkie możliwości zawodowe,
czyli
ogranicza ich bardzo społecznie.
Z aktywności tak. Wyklucza trochę, tak?
Dokładnie, trochę albo całkowicie. Niektóre osoby nie mają siły chodzić, głównie leżą, tak? Muszą odpoczywać w domu. Wysiłkiem dla nich jest pokonanie odległości z łóżka do łazienki i to uważają za swój challenge.
A ludzie, którzy chorują, wstydzą się tych objawów niektórych? To nie jest powód choroba do wstydu, wiadomo, ale mówiłyśmy w poprzedniej części, że czasami jest problem z takimi codziennymi czynnościami, z jedzeniem chociażby. To też powoduje pewnie blokadę jakąś psychiczną u osób chorujących.
Dokładnie. U osób chorujących na miastenię występują problemy, tak jak już wspomniałam, z męczliwością mięśni, co tutaj przejawia się osłabieniem mięśni, ręce i nogi często są jak z waty, nie mamy siły nimi ruszyć. Problemy są także z przełykaniem i gryzieniem, gdyż mięśnie tutaj żuchwy też nam się męczą, co powoduje, że często unikamy jakichś spotkań na przykład rodzinnych czy wyjścia na zewnątrz z uwagi na to, że nie wiemy jak zareaguje społeczeństwo. Społeczeństwo często nie rozumie tej choroby. Ważnym też tutaj aspektem jest, że przy miastenii, w trakcie rozmowy zaczyna się czasami męczyć, jego mowa staje się bełkotliwa. Bądź zapomina słów, jak mówi, co też może być źle odbierane przez społeczeństwo. Są naprawdę tutaj różne objawy tej choroby, gdyż tak jak już tutaj wspomnieliśmy, to jest choroba płatka śniegu.
Czego potrzebują w takim razie osoby chorujące na choroby nerwowo-mięśniowe, tak jak w nazwie waszego stowarzyszenia, nie wiem, dostępu do nowych leków, jakiejś specjalistycznej rehabilitacji? Co jest wam potrzebne, że zdecydowaliście się zrzeszyć, stworzyć stowarzyszenie, które będzie występowało w imieniu tej grupy osób?
Naszym celem, tak jak już wspomniałam też tutaj w poprzedniej rozmowie, jest popularyzacja tematu miastenii, żeby dotrzeć do większej ilości ludzi, żeby w pewnym sensie też tutaj edukować społeczeństwo, towarzystwo medyczne. Naszym celem jest też, by z ramienia stowarzyszenia mieć łatwiejszy dostęp do badań klinicznych i nowych leków. Wiele leków, które stosujemy, wymaga refundacji. Trzeba pisać na przykład do Ministerstwa Zdrowia o refundację leku, co jest dużym utrudnieniem. Zdarza się, że wniosek zostaje odrzucony, a pacjent zostaje bez leku. Takiej sytuacji nie może być i tutaj w tym temacie też chcielibyśmy działać.
Czyli chcecie być takim stowarzyszeniem, które będzie miało też wpływ na taką tu i teraz rzeczywistość pacjentów leczonych z powodu miastenii.
Tak, tak. Chcemy też naszych pacjentów wspierać. W przyszłości też zamierzamy uruchomić pomoc dla naszych pacjentów psychologiczną. Docelowo mamy zamiar zrobić też taki punkt wsparcia na miejscu w Bydgoszczy, gdzie każdy będzie mógł się zgłosić i tutaj uzyskać od nas pomoc.
Bo rozumiem, że na razie stowarzyszenie jest zarejestrowane w Bydgoszczy, tak. Ale pani jest gdańszczanką, prawda? Tutaj z Pomorza od nas. Więc na Pomorzu również takie wsparcie jest możliwe dla pacjentów do uzyskania przez stowarzyszenie. Można się zgłaszać do państwa. Nie zostawicie nikogo, kto ma zdiagnozowaną tą chorobę bez pomocy?
Oczywiście. Tutaj stowarzyszenie zarejestrowane jest w Bydgoszczy. Tam jest główna siedziba. Pani prezes Anna Wolska, pani Barbara Manikowska codziennie przyjmują osoby, które tutaj w stowarzyszeniu, które chciałyby na ten temat porozmawiać, które potrzebują pomocy. Aczkolwiek ja tutaj jestem osobą, która z ramienia stowarzyszenia zajmować się będzie tutaj rejonem pomorskim. I tutaj na terenie pomorskiego będę świadczyć dla członków, osób zainteresowanych wszelkie tutaj możliwą pomoc, którą ja kiedyś poszukiwałam i na pewno byłabym bardzo na tamten moment szczęśliwa, gdybym mogła ją od kogoś uzyskać.
Na razie to wszystko jest w trakcie organizacji, bo tak. Jesteście państwo młodym stowarzyszeniem. Ja tutaj przed sobą mam ulotkę, którą pani przyniosła do studia na temat w ogóle miastenii i tam piszecie państwo o objawach, właśnie o tych najbardziej podstawowych informacjach, które dotyczą też sposobu, w jaki sposób można się leczyć, jakie leki można stosować po diagnozie i rozumiem, że będzie też pewnie strona internetowa, może już jest, gdzie można znaleźć jakieś szczegółowe informacje na temat i kontakt do waszego stowarzyszenia. Jak można się skontaktować? Jeśli ktoś nas słucha w tej chwili i chciałby nawiązać kontakt, to co ma zrobić?
Nasze stowarzyszenie posiada już swoje social media. Prowadzimy grupę na Facebooku, fanpage na Facebooku, a także stronę internetową www.kameleon.org.pl. Na tej stronie można uzyskać wszystkie podstawowe, niezbędne informacje na temat miastenii, opisu tej choroby, diagnostyki. Lekarzy, a także fizjoterapeutów, którzy zajmują się tą dolegliwością. Można też, są tam też numery kontaktowe do nas, poprzez które można się z nami skontaktować. W porozumieniu z panem doktorem Rzepińskim, jest to neurolog z Bydgoszczy, który jakby w porozumieniu z panią Anną Wolską, która jest prezesem, stworzył rys i koncepcję stowarzyszenia. W porozumieniu z nim również stworzyliśmy ulotkę informacyjną na temat miastenii.
W tej ulotce właśnie bardzo ciekawe informacje, na przykład jakich leków należy unikać, tak? Mając tą diagnozę.
Tak, jest taki podział tutaj w porozumieniu z panem doktorem Rzepińskim właśnie stworzony. Zazwyczaj dotąd, jeśli chodzi, istniały tylko w mediach jakby leki, które są wyłącznie zakazane w miastenii, a tutaj chcielibyśmy to sprostować, że jednak te leki trzeba by podzielić na dwie grupy, czyli leki, które można stosować po analizie ewentualnych korzyści i ryzyka z uwagi na ich potencjał mogący nasilać objawy choroby miastenia grawic, a także leki, których trzeba ewidentnie unikać, jak leczenie toksyną botulinową czy wlewy dożylne magnezu, ponieważ co innego jest tutaj właśnie podanie pacjentowi beta-blokera czy leków przeciwpsychotycznych bądź benzodiazepin, jeżeli pacjent tego potrzebuje, są choroby towarzyszące, a co innego właśnie tutaj podanie toksyny botulinowej czy dożylnych.
A te ulotki gdzie są dostępne w tej chwili? No tylko na razie na stronie możemy to, rozumiem, znaleźć. Te wszystkie informacje, które są w ulotce, też znajdziemy na stronie internetowej stowarzyszenia, tak?
Oczywiście, tak. Ulotki dostępne są w formie elektronicznej na stronie stowarzyszenia. Ulotki dostępne są również w formie papierowej. Można odebrać je w Bydgoszczy, w naszej siedzibie na ulicy Fordońskiej 81, a także po kontakcie ze mną w Gdańsku. Ja pozwoliłam sobie też w kilku przychodniach w Gdańsku zostawić te ulotki. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może ewentualnie tam podejść po kontakcie telefonicznym ze mną. Ja wskażę.
W przychodniach neurologicznych, bo neurolodzy dokładnie leczą miastenie.
Tak.
Bardzo pani dziękuję za przyjście do studia. Anna Rybowska, członkini zarządu Stowarzyszenia Osób Dotkniętych Chorobami Nerwowo-Mięśniowymi Kameleon, była moim gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13:00.